Tu Radio Maria Katolicki, głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid, witam, serdecznie pozdrawiam radiosłuchaczy. I zapraszam tą nocną porą do pozostania wraz z nami. Tak jak zapowiadaliśmy w naszej pierwszej części dzisiejszych rozmów niedokończonych, jest z nami pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Panie marszałku, witamy, pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnej rozmowy, zapraszamy radiosłuchaczy. Noc, pomimo że już pewnie zmęczenie, bo i obowiązki, i zajęcia, i wysiłek różnego rodzaju, ale ten czas, nocny czas, zwłaszcza na antenie Radia Maria, to jest taki czas, kiedy chcemy i mamy tę możliwość, aby podjąć różnego rodzaju tematy, aby właśnie wykorzystać tę sposobność spotkania się z panem marszałkiem. Na co dzień nie mamy takiej sposobności, nie mamy możliwości porozmawiać, nie mamy możliwości też zadać konkretnych pytań, możliwość, aby też podziękować za dobro, które się dzieje, ale też i zapytać o sprawy, które być może nas niepokoją, które być może nas nurtują. Panie marszałku, może rozpocznijmy naszą dzisiejszą rozmowę tej drugiej części, no dzisiejsza, bo to już kolejny dzień naszego życia. Przeżywamy w tym roku setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Niezwykłe wydarzenie dla nas, niezwykła rocznica, którą upamiętniamy, którą czcimy. I co my, jako Polacy, jako każda z nas, którzy jesteśmy teraz przy radioodbiornikach, nasi najbliżsi, co możemy, zdaniem pana marszałka, uczynić dla naszej ojczyzny, aby uczcić właśnie ten moment stulecia odzyskania niepodległości, zwłaszcza w tym kontekście tematu, który podejmujemy, stanem polskiej demokracji.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, dziękuję za tę rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam radiosłuchaczy Radia Maria. Bardzo cieszę się, że rozmawiamy, prowadzimy dialog. To bardzo dla nas ważne. I to również w kontekście zadanego przez ojca pytania, co powinniśmy zrobić każdy z nas osobiście, co powinniśmy zrobić w tą ważną dla nas wszystkich Polaków rocznicę, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przede wszystkim dobrze, że tak dużo na ten temat mówimy, że przypominamy historię, nie tylko sprzed 100 lat, ale również historię, która przede wszystkim miała miejsce wcześniej, czyli przez 123 lata byliśmy państwem wykreślonym z map Europy. I przyszła wolność. Wolność tak wywalczona przez pokolenia. Tak Polacy bardzo są żądni wolności, swobody, demokracji, suwerenności, niepodległości. I ta wielka radość, która towarzyszyła odzyskaniu przez Polskę niepodległości, później przez te 100 lat była narażana na różne dzieje i różne okoliczności. Powinniśmy dbać o to i ciągle pamiętać, że niepodległość nie jest dana nam raz na zawsze, że musimy o nią zabiegać, że musimy o niej pamiętać, że musimy pamiętać o tym, żeby dbać o to, aby polskie państwo było państwem suwerennym, niepodległym, państwem, z którym liczą się w Europie, państwem silnym, takim silnym, przede wszystkim silnym Polakami, silnym tym, że jest w Polsce zgoda narodowa i budowanie jedności narodowej. Idzie to nam trudno. Rozmawialiśmy przez blisko 2 godziny i głównie rozmawialiśmy o podziałach. Głównie mówiliśmy o tym, co nas dzieli. To w tej rocznicy i w tym roku powinniśmy przede wszystkim poszukiwać tego, co nas łączy, co jest dla nas istotne, co jest ważne, co jest naszym wspólnym celem. Będą Dobrze byłoby, bardzo bym chciał, żeby w polityce były takie obszary, które nas łączą. Nie mam żadnych wątpliwości, że akurat w zakresie, powiedzmy, polityki międzynarodowej mamy jednakowe zdanie. Opozycja i ci, którzy rządzą. Mamy wypracowany konsensus i idziemy wspólnie tą samą drogą. Ale tak nie jest. Nawet i w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej mamy znaczące różnice. Choć i opozycja, i partia rządząca, Zjednoczona Prawica ceni sobie członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Mieliśmy przed chwilką głosy bardzo krytyczne o Unii Europejskiej. Też musimy wiedzieć, że Unia Europejska nie jest dobrodziejstwem danym raz na zawsze i jest wszelkim dobrodziejstwem. Też wiemy, że Unia Europejska ma słabszy swój okres, że przeżywa kryzys, że musimy się włączyć do naprawy tej struktury współpracy państw europejskich, że przedstawiamy swoje pomysły, swoją wizję funkcjonowania Unii Europejskiej. Nie ze wszystkim się zgadzam. No, jedni uważają, prawda, że powinniśmy jak najszybciej wejść w strefę euro. My z kolei uważamy, że to nie jest korzystne dla Polski i że powinniśmy z tym się powstrzymać. I to jest kwestia odległej. Pewno, ale na pewno przyszłości i to nie takiej bliskiej. Ale odpowiadając ojcu na to pytanie, co powinniśmy zrobić, to przede wszystkim szukać tego, co nas łączy. Szukać możemy tylko w dialogu, tylko w rozmowie, tylko w porozumiewaniu się. Dobrze, jeśli ten dialog jest, no to już jest sama wartość w sobie, jak dialog się pojawia. Siadają naprzeciwko siebie politycy i rozmawiają. Siadają naprzeciwko siebie Polacy i rozmawiają. Oczywiście nie muszą się zgadzać. No, bardzo dobrze, jeśli mamy różne poglądy, różne wizje, możemy wspierając się poszukiwać najlepszego rozwiązania. Możemy się przekonywać wzajemnie. Powinniśmy być w tych rozmowach, w tych debatach elastyczni. Nie możemy być bardzo sztywni. Powiedzieć to, my mamy rację, absolutnie nie zgadzamy się z wami. Nie możemy budować dwóch światów. No, mówiliśmy w pierwszej części programu, że nie możemy budować Polski tej takiej prawdziwej, rzeczywistej, a obok, prawda, Polski wirtualnej, nieprawdziwej, takiej, której interpretuje się prawo w sposób dowolny, interpretuje się wszystko inaczej niż w tej kroczącej twardymi krokami po ziemi Polsce. Powinniśmy dbać w tej Polsce, nie w tej, w Polsce. Powinniśmy dbać o interes Polek i Polaków, nie o swój indywidualny. Nie powinniśmy widzieć swojego interesu. Jest ważne, czasami takie symboliczne gesty, jak chociażby obniżenie zarobków parlamentarzystów. No wydawałoby się, taka populistyczna, prawda, pusta deklaracja. Nie. To też jest pokazanie, że w polityce pieniądz nie jest najważniejszy, że do polityki nie idzie się, żeby bogacić się, że polityka nie może być trampoliną do bogacenia się, tylko że w polityce najważniejsze jest dbałość o dobro obywateli, o dobro wspólne. Nawet jeśli to jest takie symboliczne, ale to też jest pokazanie Polakom, ale też i swojej partii, bo też, prawda, ci, którzy będą przychodzić i będą chcieli startować do Sejmu, do Senatu, to żeby wiedzieli, że to nie jest miejsce, gdzie się robi pieniądz, to są inne miejsca do tego, tylko żeby pracować dla ludzi. To było z przodu głowy i cały czas z tyłu głowy. I myślę, proszę ojca, że w tym ważnym dla nas roku powinniśmy obok świętowania, odsłaniania tablic, głazów, kamieni, dbałości o miejsca, pamięci narodowej, to też jest ważne, żebyśmy poszukiwali takich bohaterów swoich lokalnych, bo tacy byli. Niekoniecznie 100 lat temu, prawda, jakoś przyczynili się do tego, że Polska stała się niepodległa. ale to tacy lokalni bohaterowie, tacy ludzie, nasi przodkowie, nasi mieszkańcy tego obszaru, w którym tam mieszkamy, w naszej gminie, w naszym miasteczku, w naszej wsi czy w okolicy, przecież są groby powstańców gdzieś zaniedbane, to też warto i powinno się w tym roku poszukiwać takich miejsc i zadbać o nie. W każdej gminie można i w każdej małej miejscowości można coś znaleźć. Jeśli nie, to można zrobić uroczystość, spotkać się po to, żeby być razem, być tą, choć przez chwilę, taką wspólnotą. Ważne jest, proszę Ojca, żebyśmy pamiętali w tym roku też nie tylko o gestach, nie tylko o celebrowaniu tego święta, ale również, żebyśmy pamiętali o naszych następcach, o dzieciach, i naszych dzieciach i wnukach, żeby przekazywać im wiedzę, żeby przekazywać im tego ducha patriotyzmu, takiej dbałości o polską tożsamość. No wczoraj te obrazki, tak już powiem, te kadry z placu Piłsudskiego, gdzie było bardzo dużo ludzi, młodych ludzi, ale również i dzieci, no napawają optymizmem. To taka dbałość również w przekazywaniu informacji i wiedzy następnym pokoleniom. To bardzo ważne, żebyśmy tą pałeczkę w sztafecie pokoleń przekazywali młodemu pokoleniu, żebyśmy przekazywali im dobre emocje, żeby w tych emocjach była miłość do ojczyzny, wzajemna, jeśli już nie miłość, to szacunek, i przekazywać to naszym następcom. I tak staram się razem z moimi dziećmi przekazywać to swoim wnukom. Ale myślę, że to jest zadanie nie tylko dla rodzin, to jest zadanie dla szkoły, zadanie dla samorządowców, zadanie dla nas wszystkich. Dla kościoła również, dla wszystkich. To przecież w tych wszystkich uroczystościach zawsze obecny jest Kościół, zawsze obecna jest modlitwa, zawsze obecna jest msza święta. To też bardzo często mówimy, że tam, gdzie jest Pan Bóg pierwszy, tam, gdzie jest, to później już jest dowolna kolejność, czy w tym scenariuszu. No, można zmieniać ten scenariusz, ale jak jest tam Pan Bóg pierwszy na miejscu, to znaczy, że każda później ta kolejność jest już dobra. To tyle, proszę Ojca. Tak myślę, że tytułem wstępu, bo pewno będzie bardzo dużo pytań. Sięgam po łyk wody mineralnej i czekam na pytania. Bardzo dziękując jeszcze raz i ojcu dyrektorowi, twórcy Radia Maryja, za to, że takie rozmowy można prowadzić. I dla mnie to też jest bardzo i duże wyzwanie, ale i też wielka przyjemność, bo proszę Ojca, ja jestem zapraszany do mediów różnych, w różne miejsca. I nie mamy tam takiej możliwości, takiej swobody wypowiadania się. I jak mówimy o temacie naszego spotkania, naszych rozmów niedokończonych w dniu dzisiejszym i wczorajszym, to rozmawiamy o demokracji, o kondycji demokracji w Polsce. I tutaj czuję się tą demokrację, bo ojciec daje mi taką swobodę, jakiej nie mam nigdzie w mediach. No, nie ma takiej swobody wypowiadania się, i niezwykle to cenię. I bardzo lubię do Państwa przyjeżdżać i prowadzić te rozmowy niedokończone. No, rozmowy trudne, bo pytań w pierwszej części trudnych pytań i głosów krytycznych było sporo. No, ale to już powrót do frontu jedności narodu jest, proszę Ojca, niemożliwy i nie chcemy tego. To już jest naszą historią i niech zostanie historią. A tutaj spierajmy się, kłóćmy się, ale szanujmy się i tym roku całym, roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości, to ważne, żebyśmy się wzajemnie szanowali, ale żebyśmy też, proszę ojca i proszę państwa, zostawili po sobie taki ślad, jakiś ślad, że byłem tu, byliśmy, stanowiliśmy wspólnotę, zostawiamy po sobie płytę, pozostawiamy pamiątkowo, pozostawiamy coś, co będzie mogło być obiektem jakiegoś zainteresowania za 100 lat, jak będą Polacy obchodzić 200. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i będą mogli wracać do tego okresu. Do tego roku, nie okresu, do tego roku. No, jak 100 lat to się cieszyli, to my też się cieszmy, że Polska jest niepodległa, wolna i suwerenna.
Panie Marszałku, my również serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że Pan mówi, że z przyjemnością, że pomimo, że jest to wyzwanie. Dziękujemy, że Pan to wyzwanie przyjął również w tym, o tej późnej godzinie, że Pan zechciał być z nami, z słuchaczami. Mówi Pan o trudnych pytaniach, ale z pewnością są to też szczere pytania, które wynikają z tej troski o Polskę, o naszą ojczyznę. I do tej rozmowy zachęcamy radiosłuchaczy, do tej rozmowy właśnie przepełnionej tą szczerością, też wzajemnym szacunkiem. Zapraszamy do podjęcia tego tematu. Stan polskiej demokracji. Naszym gościem jest pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Odbieramy pierwsze telefony. Bardzo proszę.
Halo, halo.
Tak, prosimy bardzo.
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Halo. Amen.
Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić pana marszałka i ojca prowadzącego.
Bardzo nam miło. Kto jest z nami i skąd?
Zygmunt z Pomorza.
Witamy, panie Zygmuncie, prosimy.
Ja chciałbym poruszyć taki temat. Wielu ludzi się rozczarowuje, a ja chciałbym powiedzieć im, żeby się tak szybko nie rozczarowywali. I bardzo byłoby dobrze, żeby, i życzyłbym sobie, żeby dobra zmiana znowu mogła kontynuować to, co zaczęła. Bardzo by się źle stało, gdyby ludzie powodowani jakimiś tam emocjami czy z nadmiernymi oczekiwaniami nie zagłosowali na PiS. To byłoby bardzo, bardzo niedobrze. Ale również trzeba mieć świadomość tego, że opór materii w ramach tej reformy jest bardzo duży. I ta opór materii, to znaczy się, że są różne struktury, różne ogniwa, często nawet i mafijne jakieś organizacje i powiązania, o których rząd nie do końca wie, jak sobie z nimi poradzić. I są obszary, które są zagrożeniem dla Polski. I takim jednym obszarem, który jest wielkim zagrożeniem dla Polski, jest kwestia pomoru świń. A chodzi o to, że zwalcza się świnie, zwalcza się rolników, a nie zwalcza się choroby. I to jest wielka afera. Firmy recyklingowe zarabiają miliony, cała otoczka też pobiera miliony, rolnikom się nie wypłaca na czas odszkodowań. Poza tym gdzieś tam w Czaplinku buduje się fermę na 240 tysięcy świń, czy taki ma się zamiar. No gdzie 240 tysięcy w jednym miejscu? Gdzie są ekolodzy? Nikt im nie dał pieniążków, to nie protestują, tak? Nikt im nie dał pieniążków, to nie bronią rolników. I takie inne historie. Więc to są trudne rzeczy i one podlegają również tej demokracji. Bo jeśli główne media o tym nie informują, to znaczy się, że są powiązani z tymi szachrajami. Bo to jest szachrajstwo najwyższego stopnia. Jak można w takiej skali dopuszczać do likwidacji polskich rodzin, polskiego rolnictwa, małych gospodarstw rolnych czy średnich. Drugi obszar, który jest bardzo ważny również, to jest energetyka. Kopalnia Krupiński. Wokół tej kopalni tyle rzeczy od 10 lat co najmniej jest przekręcanych, szabrowanych. Chodzi o to, żeby ukraść potężny majątek pod przykrywką, pod postacią jakichś tam pomysłów, wymysłów i. To jest wielka szajka. Nie przesadzam. To samo jest z rolnikami. Za tymi sprawami, które traktują naszych rolników w taki sposób nieodpowiedzialny, stoją różne szajki. I tylko problem w tym, że rząd, ministerstwo i odpowiedzialni ludzie nie do końca są poinformowani w stanie faktycznym. jak tu mówić o demokracji? Demokrację można mieć wtedy, gdy wszyscy są dobrze poinformowani. A jeśli dziennikarze i media uczestniczą w tuszowaniu przekrętów, kopalnia Krupiński to jest taki przekręt, który jest 10 razy większy niż wszystkie inne afery w Polsce. Czyli Ampergold, Warszawa, reprywatyzacja i bo chodzi o tak wielkie sumy i tak wielką skalę.
Panie Zygmuncie.
Odpowiedzialności. No to ja już tylko chciałem tak te sprawy naświetlić, bo one się wiążą również właśnie z demokracją, z odpowiedzialnością i z przyszłością.
Dziękujemy panie Zygmuncie za ten głos troski i prosimy, panie marszałku.
Bardzo dziękuję panie Zygmuncie za tę pana wygłoszoną opinię i za ten wstęp, którym pan rozpoczął swoją wypowiedź. Mówił pan z taką i szczerze, i z troską o Polsce. To bardzo za to dziękuję. I bardzo dziękuję też również za taką pana cierpliwość i za to, że pan mówi o tej cierpliwości, o tej pokorze, o tym, że no, musimy też wykazać się taką większą cierpliwością. To też pana absolutnie rozumiem, choć też pana głos czytuje się w te głosy wcześniejsze, które mówiły o modlitwie, bo tutaj właśnie to jak brakuje nam tej cierpliwości, to też dobrze sięgnąć właśnie po modlitwie. Afrykański pomór świni, energetyka i kopalnia, o której pan mówi, Krupińska. Tak, to ja panu przyznaję rację. Są to dwa problemy. Na pewno nie jedyne, które stoją przed rządem, przed rządzącymi. Zgadzam się z panem, że tutaj ta informacja, ten dopływ informacji, pozyskiwanie informacji, czyli funkcjonowanie również i służb, ale tutaj nasze służby no, funkcjonują dobrze. Bardzo duże zaufanie mam do pana ministra Mariusza Kamińskiego, który no, jest naprawdę niezwykle uczciwym, rzetelnym człowiekiem, bardzo zaangażowanym w swoją pracę, świetnie koordynuje tymi wszystkimi służbami, bo tutaj pan i mówił o tym elemencie, właśnie o tym, że o funkcjonowaniu służb wywiadowczych, o służbach takich, które no, też docierają do informacji, które są bardzo ważne w podejmowaniu decyzji, bo dziś informacja jest najważniejszym towarem, jeśli można powiedzieć, tutaj w cudzysłowie bym zajął. Szajki, o których pan mówi, na pewno są i będą i nie ma sytuacji takiej, że przychodzi, to też pan powiedział, ja tylko mogę innymi słowami to określić, że przyszła nowa władza, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, o Zjednoczonej Prawicy, no też za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, czy dotknięcia kontaktu nie zapalimy nagle światła i oświetlimy i wszystko zlikwidujemy i zdajemy sobie sprawę. I ma pan rację, że tutaj ja przyznaję panu rację i zgadzam się z tym, że ta dobra zmiana, tak mówią o nas i też często sami określamy te zmiany, uważając je za dobre, powinna trwać. Jeśli no, stracimy władzę, to wiele rzeczy i wiele elementów zostanie zaprzepaszczonych. I o tym mówił niedawno również pan prezes Jarosław Kaczyński. Zresztą no, w naszych rozmowach ten temat i wątek bardzo często jest podnoszony. To jest też i działalność polityczna, partyjna, o której mówiłem w poprzedniej części naszego programu. Chcemy wygrać następne wybory, chcemy kontynuować te zmiany. Nie zrobimy wszystkich zmian w tej kadencji, sobie zdajemy sprawę, że nie damy rady, że chcemy dla Polski, dla Polaków, szczególnie dla tych, którzy w wyniku transformacji, tych 29 lat, nie mieli żadnej korzyści. No, do nich teraz płyną środki, my o nich pamiętamy, o nich dbamy. To jest nasz cel. Oczywiście, że chcemy, żeby Polska rozwijała się w sposób zrównoważony. To nie jest tylko tak, że my myślimy i nastawieni jesteśmy na wsparcie tych najbiedniejszych obszarów w Polsce, choć trzeba przyznać i to jest bardzo ważny cel naszego rządu, tak, żeby ci, którzy nie odczuwali dobra, jakie niosła transformacja, żeby oni to odczuli. Przecież ten dopływ olbrzymich pieniędzy w wyniku programu 500+, który trafił szczególnie do małych miejscowości, do dużych rodzin, do wielodzietnych rodzin, to jest wielkie dobrodziejstwo. No, nie możemy dopuścić do tego i bardzo źle by się w Polsce stało, gdyby ten program czy inne nasze zmiany zostały zaprzepaszczone, jak chociażby wiek emerytalny, powrót do tego wieku emerytalnego, jak chociażby, a tu już też mówiłem w tej pierwszej części programu, przepraszam, w pierwszej części programu mówiłem o euro, prawda? No pamiętamy przecież Donald Tusk, tutaj no, cytuję Donalda Tuska już po raz któryś, ale tak było. No przecież pamiętamy doskonale, że w 2009 roku w Krynicy powiedział, wprowadzamy za 2 lata euro w Polsce. No co by się stało, proszę Państwa, w Polsce, w jakim miejscu byśmy byli w tej chwili, gdyby euro wprowadzono w Polsce? Czy ten wzrost gospodarczy, jaki mamy, czy spadek bezrobocia, czy tak dobre wpływy do budżetu miałyby miejsce? Ja jestem przekonany, że nie. Więc to byłoby bardzo złe działanie. No i powrót do władzy naszych przeciwników politycznych dla Polski na pewno nie byłby korzystny. I warto też przypomnieć sobie mini expose pana Grzegorza Schetyny, który podczas debaty w trakcie próby odwołania pani premier Beaty Szydło, czy wtedy pani premier, mówił o tym, co oni zrobią po przejęciu władzy. No to ja tylko przypomnę. To jest likwidacja CBA, likwidacja IPN-u, likwidacja urzędów wojewódzkich, więc tak naprawdę to likwidacja Polski, likwidacja państwa. Likwidacja państwa. No więc my mamy przeciwne rozwiązania i tą Polskę odzyskujemy. My tą Polskę zwijaną rozwijamy. To mówił pan premier Morawiecki, ale bardzo mi się podoba to określenie, bo one pokazuje sens naszej polityki. My chcemy, żeby powracały posterunki policji do małych miejscowości, żeby urzędy pocztowe, żeby ta mała Polska, te małe nasze ojczyzny rozwijały się. Nie może być tak, że rozwijać się będzie tylko Warszawa, Gdańsk, Kraków. Polska jest szeroka. Polska jest ta prowincjonalna. Sam mieszkam w Polsce prowincjonalnej i na wsi. Mieszkańcy Nowego Miasta może się obrażą, że na wsi, ale w okolicach wsi, blisko wsi, no więc mieszkam w małym miasteczku w pobliżu wsi. Ale w Polsce prowincjonalnej i tego się nie wstydzę. Ja jestem dumny, że mieszkam i reprezentuję tę Polskę prowincjonalną, bo będę o nią zabiegał, będziemy o nią dbać. I cieszę się, że moja partia dba i cieszę się, że zależy nam na tym, żeby ta Polska małych ojczyzn, Polska prowincjonalna rozwijała się.
Na zegarach za 21 minut będzie godzina pierwsza w nocy na antenie Radia Maryja. Podczas naszych nocnych rozmów podejmujemy temat stanu polskiej demokracji, a wraz z nami jest pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania, do rozmowy z panem marszałkiem na te tematy, które leżą nam na sercu. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, halo.
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy, panie Emilu.
Panie marszałku, takie pytanie, bo pan marszałek zaprasza tak ludzi żyjących za granicą do powrotu do Polski. Ja żyłem za granicą 13 lat, po szkole wyjechałem. Wróciłem do Polski ze względu na tę smotę do rodziny, prawda? Pracuję aktualnie w Polsce. I powiem szczerze, że nie przeliczając zagranicznej waluty na polską, tylko licząc to 1:1, oczywiście za granicą żyje się lepiej, prawda? W Polsce wydaje mi się, że te podatki, wszystko to jest zbyt duże, żeby to ludzie normalnie funkcjonowali, szczególnie młodzi ludzie, którzy mają jakieś tam, chcą założyć rodzinę, kupić mieszkanie. Kupić mieszkanie jest bardzo, bardzo trudno, bo wziąć kredyt na te mieszkanie, to są duże koszta, prawda? Pracując jakąś dobrą pracę mieć, ja jestem kierowcą ciężarówki, muszę wydać ogrom pieniędzy, żeby takie uprawnienia zdobyć, gdzie później naprawdę te pieniądze, które ja zarabiam, nie są adekwatne do tego, co ja wydaję, prawda? Na to, żeby tą pracę wykonywać. I pracuję dniami i nocami, żeby utrzymać moją rodzinę. Mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu, bo po prostu nie mam możliwości. Zarabiam zbyt mało, żeby mi bank przyznał kredyt, żebym kupił mieszkanie. Wydaje mi się, że tutaj rząd powinien coś robić w tym kierunku, żeby pomóc tym młodym ludziom. Tak jak to było za komuny, ludzie zapisywali się na listy, dostawali mieszkania, tak, jakieś tam komunalne czy coś. Wydaje mi się, że trochę było łatwiej niż teraz, żeby to jakoś, nie wiem, tym właśnie młodym ludziom pomóc, prawda? No, miałem wiele tutaj takich aspektów do zapytania, aczkolwiek wyleciało mi z głowy po tak długim oczekiwaniu. Wydaje mi się, że to taki najważniejszy aspekt, prawda? Żeby pan marszałek mógł odpowiedzieć coś w tym temacie. Dziękuję, Bóg zapłać.
Bardzo proszę. Również pozdrawiamy panie Emilu i życzymy również, aby święty Krzysztof wprowadził bezpieczną drogą do celu dziś i za każdym razem, kiedy pan będzie wyruszał w drogę, to życzenie dla wszystkich kierowców, którzy wraz z nami teraz są. Panie marszałku, prosimy.
No ja też bardzo serdecznie pozdrawiam i pana Emila i wszystkich kierowców, a już bardzo często jeżdżąc w nocy, wieczorem słucham Radia Maryja, także bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy jadą teraz samochodami i nas słuchają, pozdrawiam, ale wszystkich pozdrawiam, ale teraz był taki moment dla kierowców. No bardzo dziękuję panu za to pytanie. Poruszył pan, choć pan mówi, że pan zapomniał jakichś wątków, ale poruszyłbym bardzo dużo i bardzo za te wątki dziękuję panu. I tak, mówił pan, że ja zapraszam, no ja zachęcam, wie pan, bo ja chcę i taka jest moja formacja polityczna, że mówi szczerze i otwarcie, bo no Donald Tusk, no przepraszam, że znowu wracam do tego, ale dobrze. Nasi poprzednicy, Platforma Obywatelska powiedziała w kampanii wyborczej, pamiętamy te spoty, że wrócą wszyscy, bo tutaj takie będą dobre warunki, wrócą za granicę. No my doskonale wiemy, że nie wrócą, że to jest niemożliwe. My zachęcamy, no bo myślę, że Polska, zresztą to słyszę od Polaków, którzy przyjeżdżają do Polski, że Polska pięknieje, że Polska jest krajem bezpiecznym, co jest bardzo istotne, bardzo ważne i ten element jest bardzo często podnoszony, że Polska jest coraz bogatsza, że żyje się coraz lepiej, że jest poprawa i myślą o powrotach. Ja zachęcam, bo do takiego odważnego kroku czasami jest potrzebny jakiś jeden impuls, jakieś jedno dobre słowo. Byłem niedawno w Hiszpanii, podeszła do mnie rodzina, mówi, proszę pana, wracamy. Nie wiem, jak będzie, nie mamy pewności, ale wracamy. Ja się ucieszyłem, pogratulowałem, życzyłem im jak najlepiej i życzę tym wszystkim, którzy na to się decydują jak najlepiej. Mówi pan, że jak za komuny i że tam było tak łatwiej. No wie pan, no w niektórych obszarach tak. I pan też, i szanowni państwo, i wielebny ojcze, czasami tak jest, że tak krytykujemy wszystko to, co było w komunie. Oczywiście, było bardzo, bardzo źle i to był system, do którego nie ma powrotu i do tego nie wrócimy. Natomiast no, były elementy takiej polityki, która mogła sprawiać wrażenie takiej pozytywnej, prawda? Ja pamiętam, jak przyznawano mieszkania, pamiętam, jak te mieszkania budowano, byle jak z płyty i malutkie 20 kilka metrów, prawda? I ludzie się zabijali i różnymi sposobami osiągali te mieszkania. Ale proszę państwa, państwa. I dlatego my chcemy i będziemy robili to. I tu nawet przed chwilką z ojcem, jeszcze przed wejściem do studia i przed rozpoczęciem rozmów rozmawialiśmy o tym. A mianowicie, no bardzo nam zależy na tym, żeby przyspieszyć budowanie mieszkań, żeby te mieszkania były dostępne, żeby to najpierw kwestia wynajmu nie wiązała się z wielkimi kosztami. I tutaj ten program mieszkaniowy, jestem przekonany, że zostanie zintensyfikowany, że mieszkania będzie coraz łatwiej i wynająć, i kupić, i coraz taniej. I to jest nasz cel. To nie będę tutaj się rozwodził. Bardzo pan premier, prezes Jarosław Kaczyński olbrzymią wagę przykłada właśnie do tego programu i tutaj ciągle monitoruje, zwraca uwagę na to, żeby ten program działał jak najlepiej. I proszę państwa, nikt z nas nie wie o tym, że na ostatnim posiedzeniu Senatu przyjęliśmy jedną z wielu ustaw, jaką przyjęliśmy. To właśnie dotyczy możliwości budowania mieszkań i też bardzo usprawnia proces budowania mieszkań. No bo rozmawiamy tylko i wyłącznie o Sądzie Najwyższym. To, co interesuje opozycję, a to interesuje wszystkich Polaków, to jest bardzo ważne i tych takich dobrych rozwiązań, chociażby na ostatnim posiedzeniu Senatu przyjęliśmy bardzo wiele, jak chociażby zamianę wieczystej dzierżawy we własność, prawda? To też jest bardzo od dawien dawna oczekiwane rozwiązanie. Czy rozwiązanie, o którym mówił premier Mateusz Morawiecki, a mianowicie zmniejszenie ZUS-u dla tych osób, które rozpoczynają swoją działalność, mało zarabiają i będą płacić mniejszy ZUS. To o co zabiegali przez wiele lat. Ja jeżdżę na te spotkania już tak bardzo intensywnie od chyba 15 lat i na każdym spotkaniu mówiono właśnie o tym, dlaczego taki wysoki ZUS. No więc obniżamy te koszty pracy, staramy się je obniżyć i tutaj dla tych, którzy rozpoczynają. Zgadzam się z panem, panie Emilu, że w Polsce nasze pensje są za małe, że w Polsce Polacy zarabiają za mało, że w Polsce ceny osiągnęły bardzo szybko poziom europejski, bardzo szybko wyrównaliśmy te ceny, natomiast jeśli chodzi o nasze zarobki, o państwa zarobki, o zarobki kierowców, o zarobki urzędników, o zarobki pracowników w Polsce, jest tym kiepsko. Ale też wprowadzamy te mechanizmy różne, żeby te pensje podwyższać i na pewno nie zrobimy tego wszystkiego w tej kadencji, ale jestem przekonany, że że ten rozwijający się szybko kraj, że rozwijający się dobrze, wzrost gospodarczy na wysokości 5%, to przecież wiadomość dzisiejszego dnia, takie są prognozy w porównaniu z ostrożniejszymi prognozami podczas konstruowania budżetu, naprawdę jest wielki sukces. I to też, proszę państwa, nie mówimy politycy Prawa i Sprawiedliwości, że to jest nasz sukces, Prawa i Sprawiedliwości. To jest sukces wszystkich Polaków, którzy pracują na budżet, pracują na wpływy do budżetu. Bardzo nam zależy, żeby te wpływy były zrównoważone. Co to znaczy zrównoważone? No, żeby były uczciwe. No, jeżeli nam uciekało z afery VAT-owskiej, prawda? Nie wiemy jeszcze, jakie kwoty, no ale to się szacuje w grubych miliardach i to w dziesiątkach miliardów. I już samo to, że my na to zwróciliśmy uwagę, że wiemy, jakie mechanizmy, że została powołana specjalna służba. Tutaj wielka zasługa i pana premiera Morawieckiego i pana ministra Banasia, bo to oni tworzyli tą służbę i ta służba funkcjonuje, działa. I te podatki są zupełnie inne i te wpływy do budżetu są inne i możemy programy społeczne realizować, co jest wielkim sukcesem przecież. To będziemy rozwijać i mam nadzieję, że z roku na rok te zarobki będą rosły, a im Polska będzie rozwijać się szybciej, to te pensje nasze również będą rosły szybciej. I tutaj ten problem, od którego pan zaczął, panie Emilu, dotyczący emigracji. Dlaczego Polacy wyjeżdżali? No te emigracje i te fale emigracji były z różnego powodu, ale ta najbardziej dotkliwa fala emigracji sytuacji, która dokonała się w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, otwarciem granic, swobodnym przepływem obywateli, no, była spowodowana przede wszystkim tak, brakiem, bo ja to badałem, też się dowiadywałem i przeanalizowałem również liczne badania. Więc dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżali z Polski? Wyjeżdżali dlatego, że nie mieli stabilizacji, nie byli pewni. Polacy, i zresztą to jest natura nie tylko polska, no chcą mieć stabilizację pracy, mieszkania, zarobków, stabilizację taką finansową i mieszkaniową. I brak mieszkań, niskie zarobki i wysokie bezrobocie to były główne powody wyjazdów za granicę. Pewno, że były jeszcze inne, jak chociażby w zawodzie lekarza, no zupełnie inne warunki pracy, ale również zarobki i inny system pracy. No, w Polsce lekarze pracują ponad normę, bardzo ciężko, bardzo dużo, wiele godzin. Pewno słuchają nas pracownicy służby zdrowia, lekarze, to też bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Więc chcemy eliminować tego, nie te wszystkie czynniki, które powodowały, że Polacy, młodzi Polacy szczególnie wyjeżdżali za granicę. Ta fala wyjazdów już jest za nami. Już Polacy tak nie wyjeżdżają. A teraz, no i byłbym naiwny i nieuczciwy, gdybym powiedział, że liczymy na to, że będzie fala powrotów. Liczymy na to, że ludzie będą powracać, że Polacy będą powracać, że tu będziemy przede wszystkim stwarzać takie warunki, że Polacy będą chcieli przyjeżdżać, będą chcieli próbować tu pracować, bądź tu w Polsce no, spędzać jesień swojego życia. A o tym bardzo często mówią Polacy, z którymi się spotykam, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, mówią o tym, że bardzo chętnie przyjechaliby do Polski. Też już spędzać tą emeryturę. To też do takiego powrotu jest potrzebny jakiś impuls, potrzebna jest jakaś zachęta. I ja staram się pokazywać Polakom mieszkającym za granicą, że Polska na nich liczy, czeka na nich i jeśli przyjadą, to na pewno będą tu przyjmowani bardzo serdecznie.
Za 8 minut będzie godzina pierwsza w nocy. Stan polskiej demokracji, temat, który podejmujemy podczas naszego nocnego spotkania. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, a my zapraszamy kolejne osoby do współtworzenia tego nocnego spotkania na antenie Radia Maria. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam pytanie do pana marszałka.
Bardzo nam miło. Prosimy przed tym jednak powiedzieć nam przynajmniej o imię oraz skąd pan telefonuje, bo to nam ułatwi rozmowę.
Już. Tomasz, Warszawa.
Prosimy.
Panie marszałku, ja z taką prośbą w związku z wczorajszym rozwiązaniem Zgromadzenia Środowisk Narodowych w Warszawie. Czy można zabezpieczyć Marsz Niepodległości w listopadzie w taki sposób, żeby na przykład rząd jako siła wyższa nad prezydent Warszawy mógł jakoś w jakiś sposób zabezpieczyć Marsz Niepodległości przed właśnie rozwiązaniem w taki sposób, jak wczorajsze rozwiązanie tego zgromadzenia środowisk narodowych. Bardzo bym poprosił o odpowiedź. Dziękuję.
Dziękujemy również. Panie Tomaszu, pozdrawiamy.
No, panie Tomaszu, no bardzo dziękuję za pytanie. Bardzo mi zależy na tym, żeby nasze w Polsce demonstracje, marsze, demonstrowanie swoich poglądów politycznych, patriotycznych odbywały się bezpiecznie. Ja pamiętam Marsz Niepodległości w 2014 roku, 11 listopada. Ja pamiętam dokładnie tę datę, dlatego że ja byłem wtedy w Krakowie, oglądałem to w telewizji, ogłosiliśmy kandydaturę pana Andrzeja Dudę na prezydenta. Pan prezydent Andrzej Duda już jest prezydentem i to no, bardzo się z tego cieszę, ale właśnie wtedy ta informacja w mediach w ogóle nie była podana. To znaczy my oglądaliśmy po tej uroczystości, na której zgłosiliśmy kandydaturę pana prezydenta już Andrzeja Dudy. Oglądaliśmy to, co się działo w Warszawie. No i tam się bardzo źle działo. Tam były zamieszki. I powiem tak, że od 2015 roku już, w 2015 roku już tych zamieszek nie było. I mamy naprawdę sporą poprawę, jeśli chodzi o to, jak te marsze się odbywają. No, nie ma prowokacji też, bo też były prowokacje. No, nie oszukujmy się, no widzimy teraz, bo są materiały i widzimy, jakie były, prawda? No, były środowiska, które chciały zdyskredytować, ośmieszyć ten marsz niepodległości i dlatego do tego dochodziło. Już w 2015, 16, 17 roku tego nie było. Jeśli jakieś były, to zupełnie inne sytuacje. Oczywiście, proszę pana, panie Tomaszu, mi bardzo zależy na tym, żeby marsz w niepodległości odbył się pokojowo i żeby był zabezpieczony. Ja tutaj panu nie zadeklaruję, że rząd zabezpieczy w 100% taką manifestację. Są odpowiednie służby. Teraz tymi służbami, czyli policją i zabezpieczeniem zarządza i to świetnie robi z wielką pasją i takim oddaniem i naprawdę wielkim zaangażowaniem pan minister Joachim Brudziński. On jest za to odpowiedzialny. No i na pewno dołoży i dołożymy i to wszyscy dołożą wszelkich starań, aby zgromadzenie to w Warszawie było w odpowiedni sposób zabezpieczone, jak pan o tym mówił. Nie dotyczy to tylko, powiedzmy sobie szczerze, że to nie dotyczy tylko tego wydarzenia ważnego dla nas i to dla wszystkich tych, którym tak leży na sercu Polska. No, to już mówiłem w poprzedniej części naszego, w pierwszej części naszego spotkania, że no to serce rosło, jak się widziało tą rzekę biało-czerwonych flag, pokojową manifestację, no, która została tak... Już nie było tutaj tych prowokacji, proszę państwa, ale właśnie, popatrzcie państwo, nie było tu, na miejscu tych prowokacji, no to pan, nie będę już mówił jego nazwiska, powiedział w następnego dnia, czy za dwa dni, że, tyle tysięcy, 60 tysięcy mówił, 60 tysięcy Hitler, jak on powiedział, nie słyszę.
Faszystów.
60 tysięcy, no proszę państwa, no przecież to była prowokacja. No bo przecież on mówił nieprawdę. No to był fałsz, jeden wielki fałsz. Więc to była prowokacja. To tych prowokacji nie było tu w Warszawie, no to one się przeniosły do Brukseli. Zrobimy wszystko, żeby w Polsce był porządek, był spokój, żeby wszystkie manifestacje odbywały się w sposób pokojowy, żeby było odpowiednie zabezpieczenie. I tak jak mówię, no świetnie na tym czuwa pan minister Joachim Brudziński.
Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Hallo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z północnej Polski.
Pan Zbigniew, tak?
Ojca i gościa, senatora, marszałka Marka Kuścińskiego.
Z nami jest pan Stanisław Karczewski.
Stanisław Karczewski.
Tak, senatu.
No, chciałbym pozdrowić wszystkich z rządu. Cały rząd odeszły i obecny. Halo?
Tak, prosimy mówić, śmiało.
No i chciałbym powiedzieć, to co zrobił ten rząd w te 2,5, no niecałe 3 lata, nie pamiętam, żyję już 60 parę lat, 60, ale nie pamiętam takiego rządu, żeby tyle zrobił, co ten rząd Prawa i Sprawiedliwości. A Unia i rządy w Unii, co są, jak się zmienią, może na lepsze trochę.
Przerwało nam niestety połączenie z panem Zbigniewem. Panie Zbigniewie, pozdrawiamy pana, dziękujemy i zapraszam, jeśli pan zechce kontynuować swoją wypowiedź, do tego, aby ponownie się połączyć.
Ja bardzo dziękuję panu Zbigniewowi, również pana Zbigniewa pozdrawiam. No, zrobiliśmy dużo, to bardzo dziękuję za potwierdzenie tego. Staramy się. No cóż mogę powiedzieć, no, nic więcej chyba nie powiem, no poza tym, że też żyję ponad 60 lat i mam podobne obserwacje do pana Zbigniewa i tyle może komentarza i bardzo pana Zbigniewa serdecznie pozdrawiam. Może uda się jeszcze panu dodzwonić, bo odniosłem wrażenie, że jakaś myśl została rozłączeniem przerwana.
Tymczasem odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marlena z Warszawy mówi. Czy już mogę mówić?
Tak, prosimy bardzo, pani Marleno.
No, bardzo się cieszę. Już przedtem wypowiadałam się, ale prawdopodobnie nie byłam słyszana. Więc jeszcze raz przede wszystkim wyraz wielkiej wdzięczności, uznania i szacunku dla całej ekipy Dobrej Zmiany. Uważam, że państwo pracują w niezwykle trudnych warunkach wobec tej awanturniczej, niekulturalnej agresji, z jaką spotykacie się państwo od kilku lat. I mam nadzieję, że ta agresja na pewno będzie mniej dotkliwa w momencie, kiedy przekonają się przeciwnicy Dobrej Zmiany, że nie mają szans w czasie wyborów, że wybory będą tak przygotowane i będziemy tak dopilnowani, tak potrafimy dopilnować wszystkie sprawy związane z liczeniem głosów, że po prostu prawdopodobnie zrozumieją, że już nie można dłużej walczyć, bo uważam, że to jest główny motyw tego, że tak straszliwie przeszkadzają od początku, nie pozwalają przeprowadzać żadnych ustaw, wszystko na nie. Więc trzeba im po prostu koniecznie zaakcentować to, że społeczeństwo jest gotowe do przeprowadzenia wyborów. A jest ogromnie dużo spraw, które należałoby dopilnować. W ogóle dziwię się, że nie wiem, jak pracował Sąd Najwyższy pod kierownictwem pani Geldof, tak? Halo?
Tak, tak.
Na przykład ja wystosowałam protest wyborczy w związku z tym, że stwierdziliśmy, i to w obecności policjanta, który przyszedł, że było ewidentne oszustwo. Wszystko było udokumentowane, były zdjęcia zrobione. Urna została odwrócona do góry dnem. Zdjęcia zrobione, jak te skrytki tam były naładowane kartami, bo w czasie rządów poprzedniej ekipy pojawiły się urny papierowe. I to z podwójnymi ściankami. I tam było tak dużo naładowanych tych kart, że to pudło po prostu przed godziną 20 pękło. Pękło i karty wypadały. I wszystko było udokumentowane. Zresztą ja nawet chyba te wszystkie zdjęcia przekazałam kiedyś ojcom. Także ojcowie wiedzą, jak to wyglądało. Zdjęcia, no bardzo to było żenujące. Jaka była odpowiedź na mój protest wyborczy wniesiony do Sądu Najwyższego? Bardzo lakoniczny, wręcz cyniczny. Mianowicie odpowiedziano mi w ten sposób, że protest wyborczy jest bezzasadny, ponieważ instrukcja wyborcza, dosłownie cytuję, nie określa, z jakiego materiału może być budowana urna wyborcza. A to, że były zdjęcia, że były te karty wypadające, była osoba, która no niestety z naszej opcji wówczas pracowała przy wyborach i to miała funkcję taką decydującą, właśnie pomagała. Pomagała w tym. Wreszcie przyszli z gminy pracownicy, których wezwałam, i cóż powiedzieli, że wszystko się sprawdzi, bo przy liczeniu głosów wszystko wyjdzie. No wiadomo, jak w liczeniu głosów wygląda.
Pani Marleno.
Tutaj trzeba przede wszystkim odsunąć tych ludzi, którzy są bardzo fachowo przygotowani do tego, żeby produkować takie właśnie sytuacje. Gminy sobie robią w ogóle z praworządności.
Pani Marleno, dziękujemy serdecznie również.
Jeszcze powiem bardzo ważną rzecz. Mianowicie chodzi mi o to, że czasami jest mi przykro, że wobec tych bardzo dokuczliwych, dolegliwych nacisków brak jest takiej żywej reakcji ze strony społeczeństwa. A przecież mamy ogromny dług wdzięczności wobec ekipy rządzącej. Zastanawiałam się, czy nie byłoby wskazane, gdybyśmy jako społeczeństwo wystosowali taką petycję właśnie do Unii Europejskiej, która jest wyraźnie stronnicza, jest niesprawiedliwa, żeby wnikliwie oceniła i przyjrzała się, ponieważ powinni być wdzięczni za to, co się dokonuje w Polsce i wspierać ten rząd. Natomiast przyjrzeć się, jak to wygląda, zachowanie tej tak zwanej opozycji.
Pani Marleno, dziękujemy pani serdecznie.
Powinni, prawda?
Dziękujemy serdecznie. Też chcemy dać możliwość jak najszerszej liczbie osób wziąć udział w naszej dzisiejszej dyskusji. Zatem też prosimy o takie zwięzłe wypowiedzi, tak aby też jak największa liczba osób mogła porozmawiać i wypowiedzieć swoje zdanie. Pani Marleno, pozdrawiamy panią serdecznie. Panie marszałku, prosimy.
Ja bardzo również dziękuję pani Marlenie za tą miłą wypowiedź i taką bardzo wypełnioną troską o sprawy Polski. I to cóż, no faktycznie te warunki, o których pani mówi, mamy trudne. Ja też nie chcę powiedzieć, że, bo też nie wiem, jaki to przyniosłoby efekt, ale też i powiem, że to też takie jest dla nas mobilizujące, że też no, zdajemy sobie sprawę, że pracujemy w warunkach trudnych, czasami bardzo trudnych, ale muszę pani i państwu powiedzieć, że nas to mobilizuje, że nas to jeszcze bardziej determinuje do tego, żebyśmy byli nieustępliwi, żebyśmy kontynuowali zmiany i to może jest taki odwrotny efekt do tego, jaki sobie ci, którzy utrudniają nam pracę, zakładają. I ma pani rację, że opozycja skupiła się na działaniach ulicznych i zagranicznych, czyli ta przysłowiowa ulica i zagranica. Ja do tego dodaję jeszcze jeden rym częstochowski, a brakuje tablicy, bo jest ulica, zagranica, a nie ma. A gdzie tablica? No na tablicy pisze się program wyborczy. Pamiętam kiedyś, jak to Platforma Obywatelska na tablicy napisała swój program wyborczy. Warto zresztą sięgnąć do tego programu wyborczego, bo tam nic nie zostało zrealizowane z tego programu. Tam było 10 punktów i właściwie jedyne, tam dwa punkty były zrealizowane. Ale to też świadczy o tym, prawda? Oni się boją w tej chwili napisać programu, bo po prostu, po pierwsze nie mają pomysłu, a po drugie no też może to ich w jakiś sposób w pewnym momencie skompromitować. Mówi pani tutaj dużo i ja bardzo pani dziękuję za to, że pani mówi z taką troską olbrzymią, a też i wielką wiedzą dotyczącą organizowania wyborów. Bardzo i dbamy i będziemy dbać o to, żeby wybory w Polsce były uczciwe, do bólu uczciwe. To znaczy, żeby nie można było dokonać żadnych nawet drobnych fałszerstw, no bo to, tak jak pani mówi o tej sytuacji, która miała miejsce, a pani ją obserwowała, to sytuacja no, wyjątkowo naganna, decyzja i czy orzeczenie, cyniczne orzeczenie Sądu Najwyższego, no też pokazuje, że w Polsce tych patologii było sporo. My chcemy je eliminować, chcemy, żeby tych patologii nie było. I tutaj będziemy przykładali olbrzymią uwagę do tego, żeby wybory odbywały się w sposób transparentny, uczciwy, rzetelny. I o to będziemy będziemy bardzo, bardzo zabiegać. Zmiana ordynacji wyborczej. Już te urny inne są, prawda? Już nie ma tekturowej, plastikowej, która też, prawda, po pierwsze nie widać, co się w tej urnie dzieje, a po drugie też, tak jak pani mówi, prawda, no, można było tam powkładać jakieś dodatkowe karty. Mamy świadomość tego, że te poprzednie wybory z różnym natężeniem były, nie chcę powiedzieć, że pełne, ale jednak były nieprawidłowości. I bardzo nam zależy, jeszcze raz powtórzę, żeby to wszystko wyeliminować. Bardzo daleko idące zmiany, ale chociażby taka zmiana, która dotyczy prowadzenia dwóch komisji. To zwiększa koszty przeprowadzenia wyborów, ale też sam byłem kiedyś członkiem komisji wyborczej i wiem, jak to, że jeszcze trzeba było oprócz pilnowania samego aktu wyborczego, później jeszcze liczyć głosy. Wiem, jak członkowie komisji to trochę odpoczywali, szli do domu, w tym czasie ktoś inny mógł dokonać jakiejś nieprawidłowości. W tej chwili jedna komisja musi cały czas siedzieć i druga komisja musi cały czas siedzieć. To już zwiększa bardzo bezpieczeństwo przeprowadzenia i wyborów. Jest bardziej, te wybory są pod większą kontrolą, pod większą obserwacją, prawda? No tak jak mówię, już później ta komisja zmęczona liczyła, mogła się pomylić, mogła czegoś nie dopatrzeć, mogła czegoś nie zauważyć. To jest zmiana bardzo istotna i ważna. Trochę bagatelizowana, ośmieszana, taka też wskazująca na niemożliwość powołania tych dwóch komisji. Jest można, wszystko jest możliwe. I to również. Ale to jest bardzo przemyślana i bardzo ważna zmiana, która też, jestem przekonany, wpłynie na prawidłowość wyborów.
13 minut po godzinie pierwszej w nocy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy wraz z nami teraz trwają podczas naszego nocnego spotkania na antenie Radia Maryja, stan polskiej demokracji. Temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Już za chwilę powracamy do naszej dyskusji. A teraz może tak chwilę też na oddech. Hymn o domu, utwór w wykonaniu zespołu Zajazd.
Gdzieś tam na rozstajach wielu dróg stoi dom, bielone ściany, czerwony dach. Wrota uchylone zawsze wiodą doń i cały ogród tonie w bzach.
W domu tym, gdzie przyszło razem żyć wszystkim nam i plony zbierać z naszych pól. Kości utrudzonych drogą, zobacz sam, od progu wita chleb i sól. nad głową chmury i nad Bogiem głośno bije dzwon. Kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom.
Rozkradany tyle razy, ścierany w pył, twierdzą nam bywał zdrady czas. Jak z popiołów Feniks wstawał, by znowu żyć i swoją siłą wspierał nas.
Nawet kiedy deptać przyszło, czasem gdzieś pod obcym niebem, o bruk. Światła okien każdej nocy paliły się, byś zawsze drogę znaleźć mógł. Zawsze wtedy, gdy nad głową chmury i nad Bogiem głośno bije dzwon. Kiedy drżą w posadach stare mury, nasz rodzinny wtedy, gdy nad głową chmury i nad Bogiem głośno bije dzwon. Kiedy drżą w posadach stare mury, wspominamy nasz rodzinny dom. Tak przez tysiąclecia będzie trwał stary dom, miłości jakiej uczył nas Bóg. Wypełniony śmiechem dzieci, gościnny tak, gdzieś na rozstajach wielu dróg.
Hymn o domu, utwór wykonania zespołu Zajazd, na zegarach 17 minut po godzinie pierwszej. Pozdrawiamy wszystkich radiosłuchaczy, którzy pomimo tak późnej pory są wraz z nami. Cieszymy się również z obecności wśród nas pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu, który wraz z nami ten czas przeżywa. I też dziękujemy za te telefony, za rozmowę, którą podejmujemy i odbieramy kolejne sprawy, kolejne tematy, które leżą nam na sercu. Tym razem witamy kogo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Krakowa.
Witamy Pani Małgorzato.
Ja również witam i trudno spać, jak tak ciekawe rozmowy się toczą. Panie marszałku, bardzo serdecznie chciałam zapytać o parę spraw króciuteńko, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że są jeszcze chętni. Więc tak, po pierwsze powiem tak, moje spojrzenie, ale nie tylko moje, bo być może, że prawdopodobnie jestem wyrazicielem wielu, wielu osób, ponieważ rozmawiam, spotykam się z różnymi środowiskami i słyszę głosy różne. Dyskutujemy na te tematy i telefonicznie, i osobiście. Pierwszy problem, ochrona życia. Panie marszałku, nie ma tłumaczenia. Nie ma tłumaczenia. Jeżeli był taki moment, proszę sobie przypomnieć Ewangelii, jeśli jesteśmy katolikami, chrześcijanami, wyznawcami Boga Trójjedynego, jeżeli był taki moment, że przyszli, że Chrystus mówił o swoim ciele, o swojej krwi i w tym momencie bardzo wielu uczniów od Niego odeszło, ponieważ powiedzieli, twarda jest Twa mowa. Czy Pan Jezus za nimi biegł i mówił, poczekajcie, poczekajcie, będę mówił inaczej, tylko zostańcie, no bo nie będę miał uczniów. Nie. Podszedł do swoich apostołów, 12, i zapytał, wy też chcecie odejść? No to tyle. Bardzo dużo osób mówi, ja i agitowałam, i namawiałam, i głosowałam na PiS oczywiście, ale przyznam się szczerze, że zaczynam mieć wątpliwości w tej chwili i bardzo, bardzo dużo ludzi taka sytuacja nie przysporzy głosów, wręcz odwrotnie. Nie chciałabym być złym prorokiem, ale tak to wygląda. Druga sprawa, 500+. No więc też dziwna sprawa. 500+, fantastyczne to jest, tylko że troszkę tutaj trzeba by wprowadzić korekt. Dlaczego bez ograniczeń dochodów, prawda, jest dla ogółu, natomiast matki samotne mają prawdopodobnie 800 zł na osobę. Proszę mi powiedzieć, czy pan marszałek sobie wyobraża, że z 1600 zł może się matka z dzieckiem utrzymać? Nie, absolutnie nie. Teraz jeszcze druga sprawa. Jest bardzo mała wiadomość, bardzo mała znajomość tej wiadomości, że 500+ jest przyznane dla Ukraińców tutaj przebywających. No więc zawsze nazywało się w reklamie, że w reklamowaniu tego świetnego pomysłu 500+, że chodzi o zwiększenie demografii, prawda, Polaków. I podobno już się zwiększyła demografia Polaków w związku z tym 500+. No to jeżeli pan prezydent Duda, widziałam kiedyś jego niedawno wystąpienie, przemówienie w Ukrainie, i on wtedy mówił, dosłownie cytuję, zapraszam z otwartymi ramionami, zapraszamy z otwartymi ramionami, przyjeżdżajcie, Ukraińcy, przyjeżdżajcie, zarabiajcie i wysyłajcie pieniądze do własnych rodzin. No tak, tylko nas się nie informuje, że po jakimś tam czasie niedługim może przyjść rodzina i teraz Ukraińcy również będą korzystać z 500+, czyli co? Czyli będziemy mieć zwiększoną demografię Ukraińców. A już nie mówiąc o tym, że sprowadza się z Uzbekistanu, co jest bardzo niebezpieczne, bo tam jest bardzo dużo islamistów. I sprowadza się także, dostają obywatelstwo polskie Izraelczycy. A nasi repatrianci, potomkowie zesłańców, muszą zdać język polski świetnie w naszej ambasadzie, prawda? Nawet słyszałam kiedyś, po Radiu Maryja opowiadał, bardzo dawno to już było, żalił się pewien człowiek, że ktoś z jego rodziny nie dostał karty Polaka, chociaż zdał egzamin, bo znał doskonale polski, ponieważ w domu mówiono, ale nie wiedział, jak się gotuje bigos, więc twierdzono, że nie jest Polakiem. Natomiast i w Izraelu nie pyta się nikt nikogo, czy gotuje bigos, czy umie język polski, czy w ogóle wie, gdzie Polska leży. No to są fakty. Można by podać kilka tysięcy rocznie jest, o ile nie więcej, przyznanych praw obywatelskich Izraelczykom. Jeśli chodzi o Uzbekistańczyków i innych z tamtych stron, z Azji, sprowadzanych tutaj i zapraszanych, to nikt nie sprawdza ich tożsamości. My nie wiemy, kto to jest. Następne jeszcze, ostatnie. Armia Polska. Dlaczego nie jest powiedziane szerokiej publiczności, nam wszystkim, że pan prezydent Duda w marcu 2016 roku nadał armii amerykańskiej równy status armii polskiej? Czyli jeżeli coś nie będzie się podobało albo będzie tak czy owak uważała armia, dowódcy armii amerykańskiej, nie muszą konsultować tego z polskimi dowódcami, tylko mają pełne prawo tak postępować zbrojnie, jak by sobie po prostu, jak oni uważają, czy ich rząd. No to dziękuję bardzo, w obliczu ustawy, uchwały 447, no to wygląda to tragicznie. I teraz jeszcze druga sprawa, więc nie jest to informowane, jest bardzo dużo różnych wiadomości, po prostu nie podawanych do publicznej wiadomości. Następnie stałe bazy. Dlaczego Izrael, taki przyjaciel Stanów Zjednoczonych, nie ma stałych baz u siebie armii amerykańskiej, ani żadnych innych obcych wojsk? Dlaczego? Dlaczego my mamy zapłacić i oferujemy Stanom Zjednoczonym $2 miliardy za stałe bazy, Oczywiście w koszty wchodziłyby mieszkania dla rodzin, bo wtedy gdyby były stałe bazy, no to muszą być rodziny, prawda? Musimy to brać pod uwagę, że będą rodziny. No i musimy wybudować mieszkania, szkoły, szpitale. Dlaczego nie informuje się o tym? Dlaczego się tego nie mówi? Że na przykład my musimy zapłacić, bo oferujemy 2 miliardy dolarów dla Amerykanów, jeżeli tutaj zgodzą się mieć stałą bazę. Natomiast Ameryka płaci Turkom 4 miliardy dolarów za to, że są w Turcji stałe bazy. I ostatnia sprawa, ujawnianie danych szczegółowych dotyczących armii polskiej. Na litość boską, dlaczego my wyjawiamy, ile mamy samolotów, jakie samoloty, które do naprawy, ile, jak wygląda tragicznie nasza marynarka, że będziemy wojenna, że będziemy musieli sprowadzać z Australii jakieś 20-letnie wraki. Dlaczego my to wszystko mówimy? Dlaczego, to znaczy nie my, bo nie ja. Dlaczego się o tym mówi? To powinny być dane tajemne. Po co ma ktokolwiek wiedzieć? Czy Izrael mówi, jakie ma uposażenie, nie wyposażenie wojska swojej armii?
Pani Małgorzato.
Już kończę. Więc bardzo proszę nie podawać tych danych szczegółowych. I na zakończenie jeszcze pana marszałka proszę osobiście z całego serca, żeby był uprzejmy zwrócić uwagę pewnej pani minister, że język polski, zresztą nie tylko pani minister by się przydało, że język polski, język po prostu buduje świadomość, tożsamość. I też jeśli jest się patriotą, trzeba dbać o język polski. Więc niech już nie słyszymy tego 2018 rok i 2017 rok. Już teraz się to zaczyna troszkę rozpowszechniać i słyszałam już kilka razy u innych także osób. 2018, 2017. Bardzo dziękuję. I bardzo, przyznam szczerze, nie bardzo czekam na odpowiedź, bo nie spodziewam się nawet odpowiedzi, no jak pan marszałek będzie uważał, ale chcielibyśmy prosić, żeby pewne rzeczy były jednak podawane do wiadomości ogólnej, nie trzeba by ich było wyszukiwać w internecie i to dosyć po prostu w trudnych warunkach, bo nie jest to łatwo znaleźć prawdę. Dziękuję serdecznie, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panią Małgorzato, pozdrawiamy.
No, bardzo dziękuję pani z Krakowa, pani Małgorzacie. No, bardzo chciałbym, żeby pani Małgorzata Wasserman wygrała wybory w Krakowie prezydenckie. Tam potrzebna jest zmiana. Pan prezydent Majchrowski już od tak dawna rządzi, na pewno potrzebna jest zmiana, dobra zmiana i bardzo na to liczę. No, pani Małgorzato, bardzo dziękuję za te wszystkie, no, pani bardzo dużo tematów poruszyła, pani mówi drugi temat, trzeci, ja tutaj zapisałem, pani ponad 10 tematów podała, nie wiem, czy naprawdę zdołam na wszystkie tematy, ale postaram się. Ja wiem, jak się powinno w mapie, jak się powinno mówić prawidłowo. Pewno, wie pani, pani mówi piękną polszczyzną, to gratuluję. Nie wszyscy tak mówią. Ja pani trochę zazdroszczę. Też u siebie widzę wiele błędów i takich, które powtarzam i jakoś nie mogę wyeliminować ze swojego zbioru językowego, czy ze swojego słownictwa, tak powiedzmy. Ale muszę pani powiedzieć, że żona ciągle mi zwraca uwagę na niektóre błędy. Ja przyjmuję to do wiadomości, a później znowu powtarzam. Ja wiem, o jaki... Tak, faktycznie jest problem z określaniem roku. Się mówi też 2017, 2018. Mówi się też 2017. Powinno się mówić 2018 rok. Powinno się mówić 2017. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ja miałem dobry stopień z języka polskiego, ale nie miałem szóstek. Także też tutaj nie jestem ekspertem, ale ja porozmawiam z panią minister. Jeśli chodzi o dane dotyczące armii polskiej. Szanowne pani, pani mi wierzy, że te dane, które można podawać, są podawane. Te, które są tajne, te, które, o których nikt nie może wiedzieć, o których, które są objęte klauzulą, są, proszę pani, zaszyfrowane i nie podawane do wiadomości. To dotyczy i tego ministra, i poprzedniego. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie złożyć życzenia, bo proszę państwa, właśnie dziś, 3 sierpnia, pan minister Antoni Macierewicz obchodzi obchodzi 70. rocznicę swoich urodzin. Wszystkiego dobrego, panie ministrze, życzymy. Jeśli nas pan słucha, to bardzo, bardzo panu dziękujemy za pana dotychczasową, ciężką, bardzo ofiarną, pełną poświęcenia pracy dla Polski, dla w wielu obszarach. I przecież to pan był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników. Pan likwidował WSI, dokonywał lustracji, więc no, ma pan niezmywalne zasługi, dla Polski. Bardzo, bardzo za to dziękuję i życzę dużo, dużo zdrowia, dużo sił i dalej takiej energii, jaką pan posiada. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i życzę dużo, dużo zdrowia. Jeśli chodzi o tych repatriantów, proszę pani, pani Małgorzato, nie jest prawda. No pani ma też takie nie do końca sprawdzone wiadomości. Akurat sprawą repatriantów zajmuje się bardzo szczegółowo. Jestem w ciągłym kontakcie z repatriantami, z tymi, którzy już nie są repatriantami, z tymi, którzy już są Polakami, z tymi, którzy chcą przyjechać do Polski. Więc już to wyeliminowaliśmy, tą właśnie taką drobiazgową kontrolę. Nie dość repatriantem i to repatriantem może zostać osoba, która w ogóle nie zna języka polskiego. Ja, to nie jest absolutnie w tej chwili wyznacznik i warunek. Proszę mi wierzyć, że tak jest. Jest ustawa, proszę się z nią zapoznać. Ja wiem, jak jest w praktyce. Byłem kilka dni temu w jednym z ośrodków, gdzie są repatrianci, gdzie się uczą języka polskiego, gdzie są wprowadzani w życie. Bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej Polaków przyjechało do Polski. Jeśli chodzi o tych Ukraińców, proszę pani, o te 500+, to nie przyjeżdża Ukrainiec, który tutaj, proszę pani, obywatel Ukrainy i nagle dostaje 500+. Tylko to są ci, którzy też mają polskie korzenie. Ci, którzy dostają obywatelstwo polskie, to oni dostają. No nie może dostać ktoś, kto nie jest obywatelem polskim 500+. Nie ma takiej możliwości i tak jest. Jeśli chodzi o Izraelczyków, którzy mają przyznawane obywatelstwo polskie, nie słyszałem, żeby takie ilości, zupełnie dla mnie jakaś nowa informacja, ja ją sprawdzę. Jeśli chodzi, proszę pani, o to, czy są sprawdzani ci, którzy są bardzo mocno sprawdzani. Mamy bardzo do... Proszę pani, jesteśmy jednym z... Ja nie wiem, czy nie jednym, czy najbezpieczniejszym krajem w Europie, gdzie bardzo przykładamy olbrzymią wagę do tego, żeby tutaj nie przyjeżdżali obywatele niesprawdzeni, żeby nie przyjeżdżali ludzie niesprawdzeni. Więc proszę mi wierzyć, że pani informacje o tym, że jakoby przyjeżdżają osoby, które są niesprawdzone i zamieszkują i mieszkają w Polsce, czy później nawet mają obywatelstwo, to jest naprawdę niemożliwe. Ale oczywiście ja przyjmuję to, porozmawiam z panem ministrem Joachimem Brudzińskim, ale z informacji, jakie ja posiadam tutaj, to sito jest bardzo, bardzo, bardzo szczelne. Jeśli chodzi pani Małgorzato o ochronę życia, to już mówiłem. Wiem o tym, przyjmuję to do wiadomości. Wyraziłem już w pierwszej części programu swoją opinię na ten temat. Zgadzam się z pani i bardzo dziękuję, że pani z taką olbrzymią troską wyraża się o życiu. Jestem wielkim zwolennikiem życia, absolutnym przeciwnikiem jakiejkolwiek ingerencji człowieka, ręki człowieka w zabijanie, bo tak to należy określić. Aborcję należy określić zabijaniem, eutanazję należy określić zabijaniem i tutaj człowiek do tego nie powinien przykładać ręki.
Na zegarach 34 minuty po godzinie pierwszej w nocy odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jerzy z Francji, serdecznie witam ojca i pana marszałka. W tak telegraficznym skrócie chciałem również no może nie 10, ale kilka punktów poruszyć bardzo szybko. Na samym początku programu tego nocnego ojciec zadał pytanie, cóż zrobić panu marszałkowi, żeby te święta narodowe bardziej obchodzić. I dobrze pan odpowiedział, mianowicie, że trzeba mówić. Tak, trzeba mówić o naszej historii i w szkole, i w mediach, ba nawet trzeba zobligować media do programów patriotycznych. Jednak media nie mogą być całkowicie niezależne, to znaczy samowolne, nie spełniając swojego obowiązku wobec kraju. Mianowicie, jeśli są jakieś święta, to powinny być programy patriotyczne. Nie po to, żeby dyskutować i głupie pytania zadawać, czy warto było walczyć, czy nie warto było, czy powstanie warszawskie miało sens, czy nie miało sens. To nie to jest istotne. W programach tego typu powinny być pokazane wzorce, które uwrażliwiają ludzi, naród, a młodych, prawda, pokazują wzorce. Pokazywać wzorce, a nie dyskutować, bo czasem ma się wrażenie, jak gdyby ktoś chciał ominąć wzorce, a szuka czegoś innego. To wzorce są najważniejsze. Tych wzorców w naszej historii mamy bardzo dużo i to powinno być zobligowane. Media nie mogą sobie tak dawać programy, nie mając żadnego obowiązku wobec ojczyzny. Drugi problem, który chciałbym tak krótko też nakreślić, jeden z dosyć dawnych słuchaczy, mówił o tak zwanym multikultis. W tym zgadzam się w tym jednym punkcie. Ale musimy tutaj uważać, być ostrożni, żeby nie być nacjonalistą jakimś, żeby nie być nietolerancyjnym. Multikulti, cóż to jest? Multikulti to jest wtedy, kiedy naród odwraca się od swojej wiary, która była dominująca, która nakreślała kulturę, ludzie w ogóle nie praktykują i zniżają się procentowo do procentu innych religii. Wtedy powstanie mieszanina wszystkiego i zgodzę się z tym, wtedy nie ma kultury. Kultura jest zniszczona, jest kompletny gajmatias. Dlatego najważniejsze jest troszczyć się o naszą kulturę chrześcijańską, trwać przy wierze, a inne wiary szanować, bo ich obowiązkiem jest dostosować się do nas, w którym to kraju jest kultura i obyczajowość, prawda, chrześcijańska. No, odnośnie cudzoziemców też trzeba troszeczkę być ostrożnym, by nie być nacjonalistą, ponieważ obowiązkiem każdego katolika jest przyjąć cudzoziemców, ale nie byle kogo, nie byle jak i nie byle ile. W każdym razie to problem tkwi w tym, żeby nie obracać swoich naszych umysłów przeciwko cudzoziemcom. To jest struktura zła zrobiona. Nie narzucać, nikt nas nie może nam narzucić. Bez naszego pytania wpuszcza, a bez naszego pytania żąda przyjmować. To nie tak funkcjonuje. Przyjmuje się ludzi i nas, katolików, chrześcijan, zobowiązuje w pierwszej kolejności pomagać tym, którzy są naszej wiary. Tak jest, wpierw własną rodzinę. To jest nasz właściwy, najwłaściwszy, prawda? W naszej wiary, katolików, chrześcijan, to jest co? Oni są prześladowani gdzie indziej, a nie przyjmować z całego świata byle kogo. Teraz tak odnośnie policji, bardzo dziwię się, na przykład dlaczego, skąd powstała taka mentalność dziwna w Europie, że pozbawiono jakiegoś autorytetu policji. Z tą policją bawią się w kotka i w myszkę. Policja nie reaguje. Przecież policja jest od porządku. Ona może i musi użyć siły, jeżeli wobec niej jest agresja. To jest niedopuszczalne. A cóż my mamy? My mamy normalne parodie policji i to w całej Europie. Nie wolno uderzyć. Jak to nie wolno uderzyć? To dać się nastawić, żeby policję uderzano. Właśnie trzeba wtedy. Wtedy, jeśli nie argument przemawia, to wtedy pałka przemawia. Z tą różnicą będą krzyczeć, że jak w komunie, z tą różnicą, że w komunizmie wszyscy dostawali winni i niewinni, ale tutaj powinna być reakcja zdecydowana na różnych bandziorów nierespektujących prawda, i policji, i porządku. Przecież policja jest od porządku, a nie od tego, żeby się popychać z nimi i bawić w kotka i myszkę. Mhm. I dlatego tego nie mogę zrozumieć. Kto takie myśli ma w Europie, prawda, że kiedy ja widzę, nie ma żadnego, śmieją się z policji, nie ma żadnego respektu. respektu, ponieważ ona nie reaguje siłą, na siłę.
Pan Jerzy.
Powinno być. I jeszcze na koniec, niezależność sądów. Oczywiście, że każdy z nas jest za niezależnością sądów, ale nie możemy się zachowywać i tak, jak gdyby sądy z czasów komunistycznych były prawe i oczywiście, że pozbawia się ich niezależności. A dlaczego? Dlatego, że i nie powinniśmy zachowywać się tak, jak gdyby oni nie byli polityczni. Właśnie to dawne sądownictwo było spolityzowane i dlatego było tyle korupcji i samowoli. I właśnie za rządów Platformy ona chroniła samowolę Platformy. Właśnie to było wynikiem tego starego systemu. I dlatego, że Bruksela powtarza, prawda, jak papugi za dziwną naszą opozycją, że prawda, że naruszamy niezależność. Niezależność jest naruszona ludzi nieprawych i spolityzowanych i skorumpowanych. I dlatego nikt, i słusznie pan premier powiedział, prawda, że nikt niech nas nie poucza, co mamy robić, bo my sami wiemy. Szczęść Boże i życzę wszystkiego najlepszego.
Szczęść Boże, panie Jerzy, pozdrawiamy także Polonię.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję pani Jerzy. Ja jeszcze wrócę do pani Małgorzaty, bo tu jestem windy, faktycznie odpowiedziałem na chyba 8 pytań, a nie na wszystkie dotyczące armii. Pani Małgorzato, mamy sojusz z wiarygodnym partnerem. Tym wiarygodnym naszym partnerem są Stany Zjednoczone. Nie płacimy takich, nie ponosimy takich kosztów, o których pani mówi. Muszę to zdementować, bo muszę do tego wrócić i to jest nasz obowiązek, dbałość o to, aby Polska była bezpieczna i w wielu miejscach na świecie wraca się do tego problemu, mówi się o tym i nam szczerze zazdroszczą inni, że w Polsce mamy bezpiecznie i to jest również zasługa tego, że w Polsce stacjonują wojska amerykańskie. Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję za te wypowiedzi. Właściwie no, nie mam nic, nie mam zbyt wiele do dodania. Zgadzam się z panem absolutnie, jeśli chodzi o obchodzenie setnej rocznicy niepodległości przez Polskę, to żebyśmy promowali wzorce, żebyśmy je pokazywali, żebyśmy przekazywali to naszemu następnemu pokoleniu, pokoleniom, nie tylko jednemu, tylko następnym pokoleniom. To nasz obowiązek i z tego powinniśmy się wszyscy odpowiednio wywiązać. Przewidujemy i mamy w planach bardzo dużo różnych uroczystości, przedsięwzięć. Nie chcę o nich w tej chwili mówić. Na pewno ten rok będzie dla nas jeszcze przynosił wiele bardzo ważnych uroczystości, ale też i przedsięwzięć takich, które te wzorce będą promować. Multikulti, o którym pan mówił i o niszczeniu kultury, to właśnie jest multikulti. My musimy dbać o naszą kulturę. Musimy też prowadzić taką politykę zrównoważoną. To, o czym mówi pan premier Mateusz Morawiecki, mówi o gospodarce, co prawda, ale to w każdym obszarze jest potrzebna taka polityka właśnie takiej równowagi. A nam zależy bardzo i o to będziemy dbali. Tu będziemy nieustępliwi i nie zmienimy swojego stanowiska i faktycznie nikt nam nie będzie narzucał. Ani nikt nam nie będzie narzucał tego, w jaki sposób mamy prowadzić reformę sądownictwa w Polsce, ani nikt nam nie będzie narzucał kwot uchodźców i z tym się nie godzimy i nie będziemy się godzić, dopóki Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło. Do tego momentu nie będziemy się na to godzić i nie będziemy mówić tak jak nasi poprzednicy, że każdą ilość emigrantów są zdolni przyjąć na klatę, bo słyszałem taką wypowiedź jednego z polityków Platformy Obywatelskiej. Nie. Tutaj musi być ta pomoc, o której pan, panie Jerzy, mówi. Będziemy pomagać i naszym chrześcijańskim obowiązkiem jest pomoc tym, którzy tej pomocy oczekują, potrzebują. Ta pomoc powinna być przede wszystkim na miejscu. i tą pomoc będziemy zwiększali. Będziemy coraz bogatsi, to będziemy coraz bardziej hojni i będziemy wspierać. Tu trzeba powiedzieć o wielu organizacjach polskich, chrześcijańskich, katolickich, kościelnych, które bardzo wspierają bardzo wspierają tych, którzy czekają na tą pomoc i tutaj no, chylę czoła i bardzo serdecznie za to dziękuję. Zgadzam się z panem, że policjant powinien mieć autorytet. Ja myślę, że w Polsce ten autorytet policji wzrasta, że w Polsce policjanci zachowują się w sposób odpowiedni. To użycie siły, bawienie się kotka w myszkę, o którym pan mówi, no oczywiście powinno być eliminowane, ale myślę, że nasi policjanci zachowują się profesjonalnie i w sposób bardzo odpowiedni. O sądach już powiedziałem. I też warto wspomnieć, proszę Państwa, nie wiem, czy już na ten temat mówiłem, bo często używam tego argumentu, ale warto powtarzać, nawet jeśli już mówiłem, to jeszcze raz powtórzę, a mianowicie Polska w przyszłym roku będzie obchodziła 30. rocznicę rozpoczęcia procesu transformacji. Senat, będziemy mieli 30. rocznicę wyborów do pełni demokratycznych, bo nie ma niepełnej demokracji, albo jest, albo jej nie ma. No to te wybory były niedemokratyczne, a wybory do Senatu były demokratyczne, bo one były zupełnie wolne i to jest taka prawdziwa demokracja, która ma taką wolność i tam takie te wybory 4 czerwca właśnie były do Senatu. I przez te 30 lat, proszę Państwa, dokonaliśmy różnych reform. Lepsze, gorsze, takie, które możemy się nimi szczycić. Niektóre trzeba zmieniać. Przecież już dwukrotnie zmienialiśmy i reformowaliśmy system oświaty. Zmienialiśmy system rentowy, zmienialiśmy system zdrowia, administrację terenową, samorządową. Więc proszę Państwa, już dokonało się bardzo dużo. A jakie zmiany zostały dokonane w systemie sądownictwa? Żadne. I zgadzam się z panem, panie Jerzy, że polskie sądownictwo, ten wymiar sprawiedliwości tkwił jeszcze w starym systemie i wymaga stanowczych, konsekwentnie wprowadzanych zmian. I to będziemy robić, bo jesteśmy zdeterminowani, żeby te zmiany zostały wprowadzone. Ja w swoim biurze senatorskim przyjmuję w dalszym ciągu. Spotykam się z mieszkańcami, przychodzą do mnie mieszkańcy, no najczęściej z problemami, bo no, rzadko przychodzą, żeby podzielić się jakimiś swoimi opiniami, tak jak Państwo w tej chwili. Przychodzą z konkretnymi problemami, z konkretnymi troskami, przychodzą poobijani, poranieni. I te poranienie najczęściej jest spowodowane niewydolnym wymiarem sprawiedliwości. Przewlekłymi procesami. Trwają po kilkanaście lat. Ludzie tracą zdrowie, tracą swoje majątki. I nie widzą końca prowadzenia spraw. Ale też przychodzą z takimi rażąco niesprawiedliwymi z ludzkiego punktu, takiego zdroworozsądkowego, werdyktami sądu, wyrokami, takim niesprawiedliwe, no widać tą niesprawiedliwość. Ja często powtarzam, bo pani Sawicka, prawda, jest przykład pani Sawickiej, mamy jeden wyrok winna i drugi wyrok niewinna. Który wyrok był prawdziwy? Ten pierwszy czy ten drugi? Ten pierwszy odpowiada prawdzie czy ten drugi? No więc wymiar sprawiedliwości wymaga zdecydowanych zmian. Bardzo panu, panie Jerzy, za tę opinię również dotyczącą niezależności sądów i prowadzonej przez nas w tej chwili polityki zmieniającej system sądownictwa. Dziękuję.
Za 12 minut będzie godzina 2 w nocy. Na antenie Radia Maryja trwa dyskusja stan polskiej demokracji. Ten czas naszego spotkania z panem Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Senatu, ubogacają te telefony, te pytania, te troski, które są przedstawiane. Odbieramy kolejne telefony. Bardzo proszę. Halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana marszałka Senatu. Z wielkim uznaniem odnoszę się do wszystkich przemian, które następują w Polsce.
Bardzo nam miło, pragniemy też panią przywitać. I czy moglibyśmy poznać pani imię oraz skąd pani telefonuje?
Anna Zbrodnicy.
Prosimy.
No, przed chwilą tutaj właśnie pan marszałek mówi o autorytecie policjanta. Wspominał też o reformie edukacji. No i właśnie ja bym chciała tutaj poruszyć taką sprawę, a mianowicie wprowadziliśmy, tak, reformę oświaty, ale myślę, że mało mówi się na ten temat. I też mało mówi się o autorytecie nauczyciela. Oczywiście każda grupa zawodowa ubiega się o swoje, prawda? Ale myślę, że ta dyskusja na temat właśnie szkolnictwa, ona jak gdyby została odłożona. Mam takie wrażenie, że pani minister Zalewska troszeczkę gdzieś tam na uboczu stoi jak gdyby. I myślę, że rzadko występuje w mediach i też zastanawiałam się kiedyś, że chyba nigdy nie była właśnie w Radio Maryja. I nie można było właśnie porozmawiać. To jest takie dziwne. Nie wiem, czym to jest właśnie spowodowane. Ale myślę, że wszyscy dali jej święty spokój, jak gdyby tak. Reforma się toczy, podwyżka jakaś dla nauczycieli była. Każdy na pewno wie, że nauczyciele od 2012 roku nie otrzymywali podwyżki. Teraz dostaliśmy w kwietniu jakieś przeszło 100 zł. No myślę, że to jest po prostu żart jakiś i kpina, tak? Nie wiem, ale myślę, że taki nauczyciel, który będzie też niedofinansowany, on też nie będzie miał autorytetu. A przecież chyba wszystko zależy od edukacji, tak? Polska, przyszłość Polski zależy też od, przede wszystkim będzie zależało od przyszłych pokoleń, tak? Które wychowamy. Jak je wychowamy? Oczywiście będziemy mówili o patriotyzmie i tak dalej, ale o nauczycielach bardzo mało się mówi i myślę, że nauczyciele są taką grupą zawodową, która jakoś chyba nie ubiega się, żeby jakoś podnieść ten swój autorytet. Nauczyciele są wiecznie właściwie też opluwani, nie mają szacunku ani od rodziców, ani od dzieci. To jest takie nagminne. Ale jeszcze też wrócę do jednej sprawy. Nie będę tutaj rozwijała tylu spraw, ale tylko jeszcze jedną taką wzmiankę powiem na temat zachowania tych pań posłanek, które wiozły na teren w bagażniku, tak? Wiozły te osoby postronne. Nie wiem, czy to były z kodu już, czy jak. Myślę, że to jest po prostu straszne. To jest po prostu nie do opowiedzenia. To jest wzór po prostu. Młode pokolenie to wszystko obserwuje, tak? I to kilka razy w telewizji jest pokazywane na dzień. Dzieci się z tym oswajają, widzą, że posłanki, posłowie mogą się tak zachowywać. A więc dzieci też tak mogą się w różny sposób zachowywać, tak? I też jeszcze bardzo mi się nie podobało, jak był strajk tych rodziców, dzieci tych niepełnosprawnych. Właśnie jak ci rodzice odnosili się do pana premiera i do pani rzecznik. To było niesamowite. Z taką pogardą i to wszystko jest właściwie pokazywane, tak? I dzieci to po prostu obserwują. Myślę, że te panie posłanki w ogóle, które były ubrane w strój dżinsowy i one mówiły, że one będą zaraz szły na obrady Sejmu, to jest po prostu haniebne. One powinny być bardzo, bardzo, a to bardzo ukarane za takie postępowanie. Bo one pieniądze dostają, tak? A sobie po prostu robią kpiny. No nie wiem tutaj jeszcze, co mogłabym powiedzieć. A jeszcze, może teraz jeszcze raz wrócę do reformy edukacji, tak? Mamy mamy rozwijać u dzieci patriotyzm, uczyć tego patriotyzmu i tak dalej. Ale jeszcze jedna rzecz na temat na przykład kanonu lektur. Myślę, że nie wiem, kto opracowywał ten kanon lektur, ale on nie jest taki do końca dobry.
Pani Anno.
I myślę, że nie mamy szczęścia do ministrów edukacji. Może tylko dobrym był profesor Legutko. Tak myślę. Nie wiem, co tam chciałby pan marszałek powiedzieć na temat tego, ale myślę, że powinna się naprawdę rozwiązać jakaś większa dyskusja na temat właśnie edukacji, na temat statusu nauczyciela i należałoby chyba w końcu jakoś ten autorytet odbudować, bo to tak dalej być nie może.
Pani Anno,
wiem, że jest dużo
dziękujemy sprawy, serdecznie,
nie,
Pani Anno.
Że wszystkiego nie da się zrobić od razu. Ja doceniam tą wielką
tak,
zmianę.
Ale też, żebyśmy mogli, prawda, odpowiedzieć na Pani pytania, tak rozliczę, niech Pani nada też szansę. Prosimy
tak,
o to.
Tak,
możemy?
Tak.
Dziękujemy Pani serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie.
To również.
Zapłać i z Bogiem.
Z Panem Bogiem pozdrawiamy. Pani Anno, tylko tak nadmienię, że pani minister Anna Zalewska gościła na antenie Radia Maryja, między innymi w aktualnościach dnia.
Bardzo dziękuję pani za te pani uwagi, spostrzeżenia, refleksje. Powiem pani tak, że ja mam wielkie uznanie dla nauczycieli, podziwiam nauczycieli, nigdy nie mógłbym zostać nauczycielem, chyba nie mam na tyle i cierpliwości, i wyrozumiałości, i niezwykle szanuję pracę nauczycieli. Podziwiam wręcz to zawód i państwa wszystkich wykonujących ten zawód. I zapewniam panią, że bardzo dużo mówimy o szkolnictwie, tylko wie pani, to jest tak, że w tej chwili bardziej się mówi o panu Lechu Wałęsie, który udaje, że przeprasza pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mówi się o sądach najwyższych, mówi się o samowoli sędziów. Są protesty, które wzbudzają olbrzymie emocje. Natomiast faktycznie te sprawy ważne, te sprawy, które dotykają nas na co dzień, służba zdrowia, oświata, emerytury, te tematy są zmarginalizowane, a bardzo dużo dzieje się, czy chociażby budowa, czy chociażby mieszkanie plus, prawda? To są sprawy, którymi zajmuje się rząd. Bardzo wiele rzeczy jest przeoczonych przez zwykłych obserwatorów, bo tak jak już mówiłem w tym programie, mieliśmy podczas ostatniego posiedzenia blisko 40, czy nawet ponad 40 punktów, ale tak naprawdę to mówiliśmy tylko o dwóch. Mówiliśmy o referendum, no bo ważna rzecz, wniosek pana prezydenta, bardzo istotny, ważny, sprawy fundamentalne dotyczące konstytucji, najważniejszego aktu prawnego w Polsce, a sprawy takie, które dotykają nas, wszystkich Polaków, na co dzień, bo nie chcę powiedzieć, że konstytucja nas nie dotyczy, bo każdego z nas dotyczy, ale są gdzieś w tle i na uboczu, jak to pani Anna powiedziała, ale reforma toczy się, jest wprowadzana w życie. Ona jest bardzo dobrze wprowadzana. Ja bardzo cenię sobie, nie zgadzam się z panią Anną, bo ja akurat panią minister Annę Zalewską oceniam bardzo dobrze. Uważam, że ona dokonała bardzo poważnej, dobrej reformy i zrobiła to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Taka jest moja ocena i nie mówię tego jako partyjny działacz, tylko mówię jako obywatel, bo przecież przypominacie sobie państwo, jak opozycja, ta totalna opozycja, ale wspierana również i przez niektóre środowiska nauczycielskie i środowiska Związek Nauczycielstwa Polskiego, koniecznie referendum chciało referendum, prawda? No, nie mogliśmy przeprowadzić referendum właściwie w kilka miesięcy po wyborach, wygranych wyborach, podczas których w kampanii poprzedzających wybory mówiliśmy o reformie, że my zmienimy, prawda, system szkolnictwa w Polsce, zmienimy na 8-4 i zrobimy dodatkowe wybory, prawda? To były wybory, wygraliśmy, szliśmy z takim programem i realizowaliśmy i realizujemy. I to była taka też odpowiedzialność za ten nasz program, odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za obietnice. I też jesteśmy, i tutaj w tych wypowiedziach, za które bardzo Państwu dziękuję, no też dostrzegam właśnie taką wdzięczność, czy takie uznanie właśnie za to, że realizujemy program. Że też no, rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, które nie były w programie, no nie realizujemy tych rzeczy. Natomiast te, które były w programie, no są realizowane. Są już w większości za nami. I zgadzam się z panią Anną, że to, jaka będzie przyszłość, zależy od następnych pokoleń. Należy do następnych pokoleń i zależy od tego, jakie te następne pokolenie będzie.
Panie marszałku, tych tematów bez linku, tych tematów, które jeszcze moglibyśmy podjąć, jest pewnie no, niezmiernie dużo, tym bardziej, że telefony cały czas tutaj rozbrzmiewają i chciałbym serdecznie podziękować panie marszałku za ten czas, za to, że pan zechciał z nami pozostać i rozmawiać na te tematy, które tutaj zostały wyartykułowane pomimo tak późnej godziny, pomimo zmęczenia. Dziękujemy serdecznie za ten poświęcony czas, za te wszystkie zdania, za to podejście, prawda, do każdej, każdego z nas podczas tych dwóch spotkań na antenie Radia Maryja.
Dziękuję bardzo, dziękuję ojcu, dziękuję państwu, dziękuję za liczne telefony, dziękuję za tą troskę, która wybrzmiewała we wszystkich państwa telefonach i tych, które nas oceniały dobrze i w tych głosach, które oceniały nas bardziej krytycznie. Wszystko to bierzemy pod uwagę. Te rozmowy są bardzo istotne i ważne. I te rozmowy są niedokończone. One będą trwały, bo te rozmowy z Polakami są konieczne dla polityków. One uczą pokory polityków. One też pokazują, jakie problemy są istotne, ważne, o jakich myślimy, co powinniśmy zrobić w przyszłości. Także bardzo serdecznie za to dziękuję. Mamy taką opozycję, z którą trudno się debatuje, trudno się dyskutuje. Mamy taką opozycję, ta pani to nie była z KOD-u, bo nie ma posłanek z KOD-u, pani Aniu, pani Anna, bo to są, nie ma, mam nadzieję, że nie będzie. Także z KOD-u, ale nie chciałbym, żeby ta kadencja została zapamiętana jako, po pierwsze, blokada mównicy sejmowej, jedzenie pasztetu podczas Wigilii przez niektórych posłów na sali sejmowej i przywożenie bagażnika. No, zrobiliśmy dużo zmian, zrobiliśmy dobre zmiany i chciałbym, żeby w naszej pamięci pozostały te dobre zmiany, a żebyśmy o tych, które były złe, pamiętali i żeby już nigdy do takich anomalii nie dochodziło. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Patrzę, że jest godzina druga. Zastanawialiśmy się z ojcem, czy dam radę, a ja się dopiero rozkręciłem. Proszę ojca, szanowni państwo, szybko ten czas upłynął, ale to też świadczy o tym, że czas szybko upływa, że ten czas musimy wszyscy dobrze wykorzystać, że ten rok setnej rocznicy odzyskania niepodległości minie, że musimy ten czas i ten rok też dobrze wykorzystać. I dziękuję wszystkim państwu i za telefony i dziękuję za cierpliwość, dziękuję państwu za życzliwość, dziękuję też za te krytyczne telefony, które też dla nas są bardzo istotne i ważne. Dziękuję. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłaci. Dziękujemy również wszystkim radiosłuchaczom za zaangażowanie, za słuchanie, za wszelkie telefony. I pan marszałek na początku naszego spotkania wspomniał, jak możemy uczcić setną rocznicę. Między innymi poprzez to, aby łączyć. I życzymy panu marszałkowi, aby właśnie tam, gdzie pan marszałek jest, czy to w Senacie, czy to w różnych innych środowiskach, aby był pan marszałek zawsze tą osobą, która łączy. Niech pan Bóg pomaga i błogosławi w tym wszystkim.